Tu mówi Pary Szeryfi. Dzień dobry, wtorek, 9 lutego, już 9 lutego. Czas leci. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, a dzisiaj mowa będzie o bezpiecznym internecie. Prasę przejrzeli Sylwia Gips i Piotr Błoński, a w dalszej części naszego spotkania usłyszymy o geniuszu i erosie, czyli pasaż melancholiczny Krzysztofa Rutkowskiego. Powtórkę felietonu multimedia Stefana Rigera, nadamy kwadrans jazzu autorstwa Katarzyny Zawickiej, a na zakończenie lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Tony. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Sarkozy składa niespodziewaną wizytę w Bagdadzie, proponując władzom irackim pomoc Francji w energetyce i w szkoleniu policji oraz wojska. Jedna osoba zginęła w wyniku wichury, która przeszła nad Francją. Siła żywiołu była mniejsza niż przypuszczano. W Izraelu rozpoczęły się wybory powszechne. Szanse głównych konkurentów wyrównane. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch potępiła prześladowania cudzoziemskich pracowników w Rosji. Tysiące nauczycieli i studentów na ulicach Paryża demonstrują przeciwko reformie szkolnictwa wyższego i nauki. Przebojem tegorocznego karnawału w Rio będzie maska z podobizną prezydenta Baracka Obamy. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Nicolas Sarkozy złożył niespodziewaną wizytę w Iraku. Pałac Elizejski ze względów bezpieczeństwa utrzymywał całą sprawę w tajemnicy. W Bagdadzie Sarkozy zaproponował pomoc ze strony Francji, przede wszystkim w odbudowie irackiej infrastruktury oraz w szkoleniu policji i wojska. Mowa była także o zaopatrzeniu irackich sił zbrojnych we francuski sprzęt wojskowy oraz o energetyce. Sarkozy, który rozmawiał z prezydentem Iraku Jalalem Talabanim, powiedział, że po 20 latach nieobecności firmy francuskie otrzymały zielone światło na inwestowanie w Iraku. Zapowiedział także przyjazd w ciągu najbliższych miesięcy delegacji wysokiego szczebla z premierem Fionem i ministrem spraw zagranicznych Kushnerem na czele, w skład której wejdą przedstawiciele największych francuskich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w Iraku. Według nieoficjalnych źródeł prezydent Sarkozy powiedział w Bagdadzie, że Francja jest u boku Iraku i popiera budowę irackiej demokracji, stopniowy powrót suwerenności, pojednanie narodowe i odbudowę kraju. Nasza współpraca nie ma granic, powiedział Nicolas Sarkozy, dodając, że będzie to poparcie stałe i bez ingerencji, także i w dziedzinie dyplomatycznej. Jest to pierwsza wizyta w Iraku szefa państwa kraju zachodniego, nieuczestniczącego w koalicji wojskowej, która doprowadziła do upadku Saddama Husseina. Francja była przeciwna interwencji amerykańskiej w Iraku. Po odlocie z Bagdadu Nicolas Sarkozy przybył do Omanu. Prezydent odwiedzi jeszcze Bahrajn i Kuwejt. Jego podróż ma na celu umocnienie pozycji Francji w rejonie Zatoki Perskiej. Ta wizyta ma miejsce po jeszcze dłuższej nieobecności. Od 20 lat żaden prezydent Francji nie odwiedził tych krajów. Ze swoimi rozmówcami Nicolas Sarkozy rozmawiać będzie m.in. o wymianie gospodarczej i o problemach Bliskiego Wschodu, o zagrożeniu ze strony Iraku i o konflikcie izraelsko-palestyńskim.
Prezydent Ahmadinejad jest gotowy podjąć dialog ze Stanami Zjednoczonymi pod warunkiem, że odbędzie się to na równych zasadach i ze wzajemnym poszanowaniem. Nowy rząd amerykański zadeklarował, że chce zmian w tej dziedzinie. Iran jest gotów na to przystać, jeżeli te zmiany będą prawdziwe, a nie podyktowane tylko taktyką, powiedział prezydent w Teheranie podczas uroczystości związanych z 30. rocznicą rewolucji islamskiej. Jego przemówieniu przysłuchiwało się kilkadziesiąt tysięcy osób wymachujących tradycyjnymi transparentami śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, ale też okazjonalnymi głoszącymi hasła 30 lat wolności, 30 lat dumy. Z dumą też Mahmud Ahmadinejad ogłosił oficjalnie, że Iran należy już do prawdziwych, największych potęg na świecie i groźba wisząca nad krajem została usunięta już na wieki. Prezydent nawiązał do ostatnich odkryć naukowych, a przede wszystkim udanego eksperymentu wyniesienia satelity irańskiego na orbitę. Zostało to dokonane przy pomocy rakiety podobnej do pocisków balistycznych, które, jak podejrzewają specjaliści, mogą dosięgnąć celów w Izraelu i na południowym wschodzie Europy. Iran wprawdzie zapewnił, że eksperyment służy tylko celom pokojowym, a program wojskowy jest tylko obronny. Te zapewnienia jednak nie do końca przekonały zachodnich polityków. Prezydent Obama, mówiąc w poniedziałek o możliwości podjęcia bezpośrednich rozmów z Teheranem, podkreślił jednocześnie, iż irański program jądrowy jest zagrożeniem dla stabilności całego regionu. Przestrzegł też Iran przed dalszym wspomaganiem organizacji terrorystycznych.
W Paryżu w poniedziałek minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner spotkał się z generałem Davidem Petraeusem, głównodowodzącym siłami amerykańskimi w Afganistanie i w Iraku. Po spotkaniu Kouchner oświadczył, że Stany Zjednoczone, które analizują swoją politykę wobec Afganistanu, nie domagają się w tej chwili od Francji zwiększenia jej obecności w międzynarodowych siłach walczących tam z talibami. Administracja Baracka Obamy wcześniej dała do zrozumienia, że rozważa możliwość skierowania do Afganistanu od 20 do 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jak do tej pory Paryż i Berlin zdecydowanie odmawiały zwiększenia swej obecności w Afganistanie. W Pakistanie tamtejsze władze poinformowały, że muszą oficjalnie potwierdzić zamordowanie przez talibów polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Morderstwo zostało sfilmowane. Informacje o zabiciu Polaka przez talibów potwierdziła strona polska, która domaga się od władz w Islamabadzie ujęcia sprawców oraz wydania ciała ofiary. We wtorek Senat w Warszawie odwołał wizytę senatorów pakistańskich w Polsce. Zabójcy powiązani są z Al-Kaidą i działają w trudno dostępnej północno-zachodniej części Pakistanu. Słucham Państwa Paryża RFI. Wichura, jaka przeszła nad Francją, była znacznie słabsza niż przewidywano. Niemniej 400 tysięcy domów pozbawionych jest prądu. Jedna osoba zginęła, kierowca, który uległ wypadkowi w regionie stołecznym. Poważnie zakłócony był ruch lotniczy na lotniskach paryskich, które zamknięto prewencyjnie tej nocy. Był to pierwszy taki krok podjęty we Francji przez dyrekcję lotnictwa cywilnego od 1974 roku. Tej nocy 200 lotów anulowano. Klienci zostali rozlokowani w hotelach. Tym razem żywioł oszczędził południowo-zachodnią Francję, która poważnie ucierpiała w wyniku przejścia huraganu Klaus przed 2 tygodniami. Wiatr teraz osiągał maksymalną szybkość 140 km na godzinę. Najbardziej dotknięte zostały regiony północnej i centralnej Francji, na przykład Burgundia. Ponad 600 tysięcy gospodarstw domowych wcześniej nie miało prądu. W Paryżu odbyła się demonstracja pracowników naukowych francuskich ośrodków badawczych i wyższych uczelni oraz studentów protestujących przeciwko reformie proponowanej przez rząd Nicolasa Sarkozy'ego. W manifestacji wzięło udział od 17 tysięcy według policji do 50 tysięcy według organizatorów. Naukowcy i nauczyciele akademicy nie chcą zmiany statusu zawodowego. Studenci chcą, aby rząd wycofał się z cięć budżetowych powodujących zmniejszenie się liczby etatów oraz ze zmian w systemie studiów. Francuska minister szkolnictwa wyższego Valérie Pécresse część zarządziła odwrót, zapowiadając powołanie mediatora do rozmów z naukowcami. Ci ostatni potraktowali to jako prowokację wobec świata francuskiej nauki. Według komentatorów Nicolas Sarkozy może się wycofać z wprowadzania zmian, aby nie dopuścić do tego, żeby konflikt wybuchł z całą siłą. Lewicowa Libération napisała, że w powietrzu unosi się zapach prochu i zapalna sytuacja na francuskich uniwersytetach może stanowić przysłowiową iskrę, od której eksploduje beczka prochu. W kosowskiej Mitrowicy na północy Kosowa wiele tysięcy Serbów demonstrowało przeciwko utworzeniu nowych sił bezpieczeństwa Kosowa. Domagali się rozwiązania jednostki, której szkolenie wzięło na siebie ONZ. Siły powstały w grudniu ubiegłego roku i liczą 2,5 tysiąca żołnierzy oraz 800 rezerwistów. W większości są to byli członkowie Armii Wyzwolenia Kosowa, która w latach 1998-99 prowadziła walkę partyzancką przeciwko siłom serbskim o niepodległość Kosowa. Słucham Państwo Paryża RFI. W Izraelu rozpoczęły się wybory powszechne. Około 5 milionów wyborców izraelskich ma wybrać 120 deputowanych do Knesetu. O godzinie 14 miejscowego czasu frekwencja wynosiła 34%. W południe była o 2% wyższa niż w czasie poprzednich wyborów w 2006. Według komentatorów wysoka frekwencja jest korzystna dla dużych i silnych partii, dla prawicowego Likudu, dla centroprawicowej Kadimy i dla centrolewicowej Partii Pracy. W ostatnich latach wybory w Izraelu cieszyły się coraz mniejszym zainteresowaniem społeczeństwa. W 2006 swoje głosy oddało tylko nieco ponad 63% uprawnionych. Prezydent Szymon Peres zaapelował do swoich rodaków, aby poszli głosować, gdyż nie można zagwarantować, że Izrael zostanie państwem demokratycznym, jeśli nie będzie się brał udziału w wyborach. Przedterminowe wybory parlamentarne zostały rozpisane przez premiera Ehuda Olmerta, uwikłanego w afery korupcyjne. Na podstawie ostatnich sondaży przewiduje się wzmocnienie prawicy i skrajnej prawicy. Władze izraelskie pod wpływem masowych protestów wycofały swoją wcześniejszą decyzję i zabroniły dwóm członkom skrajnej prawicowej partii Związku Narodowego uczestniczyć na prawach obserwatora w wyborach w Umm el-Fahm, mieście zamieszkałym przez izraelskich Arabów, którzy stanowią 20% mieszkańców państwa hebrajskiego. W Umm el-Fahm jest bastionem radykalnego skrzydła ruchu islamskiego. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch potępiła prześladowania cudzoziemskich pracowników Rosji. Według przedstawionego raportu niewypłacanie pensji, zastraszanie i przemoc są na porządku dziennym. Human Rights Watch pisze, że cudzoziemcy są ofiarami prześladowań ze strony przełożonych, policji, a także przeciętnego obywatela rosyjskiego. Większość z cudzoziemskich pracowników pochodzi z Środkowej Azji i z Kaukazu. Zatrudnieni są przede wszystkim w budownictwie gałęzi przemysłu, która rozwijała się wyjątkowo dynamicznie do czasu, gdy nadciągnął kryzys. Według autorów raportu, raportu. Właśnie kryzys może spowodować nasilenie prześladowań wobec obcokrajowców, którzy stają się dla władz kozłem ofiarnym. Cudzoziemców, których liczba ocenia się na od 4 do 9 milionów, obarcza się odpowiedzialnością za drastyczne pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Rosji. Rosyjskie federacyjne służby imigracyjne zareagowały z oburzeniem, twierdząc, że autorzy raportu przesadzają w rysowaniu sytuacji w czarnych kolorach. Kościół pod wezwaniem świętego Zachariasza w Wenecji przekazał kościołowi na greckiej wyspie Kefalonia na Morzu Jońskim szczątki trzech świętych, świętego Grzegorza, świętego Teodora i świętego Leona. Szczątki świętych zostały porwane z Grecji około roku 1500, gdy o te tereny toczyły się walki między Republiką Wenecką, Bizancją i Imperium Otomańskim. Poszukiwaniom zakonnik z Kefalonii poświęcił 25 lat życia. Przez 5 lat trwała burzliwa wymiana listów między kościołem świętego Zachariasza w Wenecji, a kościołem na Kefalonii. Natomiast naukowcom włoskim zebrało niecały dzień, aby stwierdzić autentyczność szczątków. Wszyscy trzej święci byli żołnierzami cesarza Konstantyna II. Opuścili szeregi armii rzymskiej, aby wieść żywot pustelników. Obamomania trafia także do Rio. Na 10 dni przed rozpoczęciem słynnego karnawału w Rio maski z podobizną prezydenta Stanów Zjednoczonych sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Maski Obamy sprzedają się lepiej niż miejscowego ulubieńca prezydenta Lula da Silva. Dla porównania maska Nicolasa Sarkoziego cieszyła się wzięciem tylko w Europie. W Brazylii nie sprzedano ani jednej sztuki. Przekładanie się liczby sprzedanych masek na skalę pozytywnej popularności może prowadzić na manowce. W przeszłości przebojami były bowiem maski Usamy Bin Ladena, Saddama Husseina i George'a W. Busha. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz wtorkowa prasa francuska. Poranne gazety przejrzała Sylwia Gibbs, a Le Monde przeczytał Piotr Błoński. Posłuchajmy.
Większość gazet wysuwa na czołówkach problemy wewnętrzne Francji. Tylko dziennik Le Figaro stawia na pierwszym miejscu widmo katastrofy gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, które przywołał prezydent Obama, aby skłonić kongres do natychmiastowego uchwalenia planu ożywienia gospodarki. Za to popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France pisze o powrocie wichury, katolicki dziennik La Croix o reorganizacji francuskich szpitali, lewicowy dziennik Libération o kontrowersyjnej reformie francuskiej uniwersytetów, a ekonomiczny dziennik Les Echos przeznaczony dla biznesmenów o kontestacji społecznej we Francji. Związki zawodowe wezwały do nowych strajków i manifestacji 19 marca, nie czekając nawet na spotkanie, które prezydent Sarkozy wyznaczył im 18 lutego. Dodajmy, że dziennik La Croix informuje, że Polska jest w szoku po egzekucji polskiego zakładnika w pakistańskim Waziristanie. Polacy buntują się przeciwko śmierci inżyniera Piotra Stańczaka. Warszawa wyśle list gończe, ażeby odnaleźć podejrzanych, którzy upublicznili obrazy wideo prezentujące egzekucję zakładnika. Wśród nich miałby być zabójca amerykańskiego dziennikarza Daniela Perla, zamordowanego w 2002 roku w Pakistanie. Tymczasem do Pakistanu przyjechał specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Richard Holbrooke. Dziennik La Croix przypomina, że Holbrooka przezwano buldożerem ze względu na umiejętność proponowania nowatorskich rozwiązań problemów na pozór nierozwiązywalnych. Potrafi równie dobrze atakować, jak ściskać dłonie. Był negocjatorem porozumień pokojowych w Dayton, które położyły kres wojnie w Bośni w 1995. Dziennik Le Figaro pisze, że Richard Holbrooke zaczął od kraju, którego Waszyngton najbardziej się boi. 9 lutego wylądował w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. W zeszłym tygodniu w tym kraju zginęło z powodu ataków wojskowych i terrorystycznych ponad 100 osób, wśród nich polski inżynier. Talibowie, sojusznicy Al-Kaidy, są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za przemoc wymierzoną w rząd Pakistanu i jego sprzymierzeńców. Według byłego pakistańskiego ministra, jeżeli ekstremiści pakistańscy wyjdą poza strefy plemienne leżące wzdłuż granicy z Afganistanem, zagrożenie terroryzmem dla Stanów Zjednoczonych i jego sojuszników będzie wszechobecne. Dlatego po raz pierwszy w relacjach pakistańsko-amerykańskich oba rządy mają wspólne interesy. Wśród ludności Pakistanu panują jednak nastroje antyamerykańskie, z którymi prezydent Asif Ali Zardari musi się liczyć. Już zapowiedział, że powie wysłannikowi Waszyngtonu wszystko, co myśli o zrzucaniu bomb w strefach plemiennych przez amerykańskie samoloty bezzałogowe. Richard Holbrooke powie, że Stany Zjednoczone oczekują od armii pakistańskiej wzmożenia wysiłków, aby oczyścić strefy plemienne graniczące z Afganistanem, które stały się bazą wypadową talibów. Niebłahym argumentem w dobie kryzysu jest obietnica pomocy gospodarczej. Prezydent Obama zapowiedział potroić pomoc dla Pakistanu, nie licząc sum przeznaczonych na cele wojskowe. Richard Holbrooke uda się następnie do Afganistanu i do Indii. Zapowiedział, że chce rozwinąć podejście regionalne, w którym wszystkie okoliczne kraje wzięłyby udział w szukaniu rozwiązań. Jego zdaniem nie ma magicznych zaklęć. Walka w Afganistanie będzie długa i trudna. W Izraelu pokój jest zawsze dziełem jastrzębi, stwierdził podobno kilka dni temu prezydent Francji Sarkozy według dziennika Le Parisien. W prywatnym gronie szef państwa jest zdania, że trzonem nowego rządu będzie prawicowy Likud i jej lider Benjamin Netanyahu, mimo manifestowanego przezeń twardego stanowiska wobec Palestyńczyków. Dziennik Libération nazywa go jastrzębiem nacjonalistą. Izraelczycy głosują na deputowanych, ale także na premiera, gdyż szefem przyszłego rządu zostanie lider zwycięskiej partii. W wyborach bierze udział rekordowa ilość 33 ugrupowań. Natomiast faworytów do stanowiska premiera jest tylko czworo. Za Benjaminem Netanyahu plasuje się w sondażach Cipi Livni, przywódczyni centrowej partii Kadima i obecny minister spraw zagranicznych. Na trzecim miejscu figuruje Avigdor Lieberman, szef nacjonalistycznej partii Nasz Dom Izrael, rodem z Mołdawii, nazywany przez dziennik Libération carem, a przez dziennik Le Parisien niewygodnym, ale nieuniknionym członkiem koalicji. Lieberman domaga się kontynuowania wojny w strefie Gazy i wyrzucenia wszystkich izraelskich Arabów, którzy nie podpiszą deklaracji lojalności. I dopiero na czwartym miejscu Ehud Barak, lider Partii Pracy, były szef sztabu Armii Izraelskiej. Czy wyniki wyborów potwierdzą przewidywania sondaży? Czwórka rywali jest za liberalizmem w gospodarce i za utworzeniem państwa palestyńskiego. O zwycięstwie przesądzi więc bardziej charakter polityka niż jego program.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Pierwszą odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys była najpierw kakofonia i brak jakiejkolwiek koordynacji. Czytamy na pierwszej stronie Le Monde. Następnym stadium są reakcje negatywne na granicy obelżywości. Wobec najgłębszego kryzysu, jaki nawiedził stary kontynent od 1945 roku, Unia Europejska jest z każdym dniem bardziej skłócona. Nie jest zdolna ani do wspólnych analiz, ani do wspólnych odpowiedzi. Słychać jedynie pretensje jednych krajów do drugich. Ta sytuacja, czytamy dalej, skłoniła czeską prezydencję do zwołania, na usilne żądanie Niemiec i Francji, posiedzenia Rady Szefów Państw i Rządów 27 jeszcze w tym miesiącu, najprawdopodobniej 25 lutego. Posiedzenie to odbędzie się w nastroju napięcia, którego dyplomatyczna nowomowa nie jest w stanie przesłonić. Pretensje płyną zewsząd. Na to Angela Merkel przeciwstawia się Sarkoziemu i jego projektowi zwołania przywódców krajów strefy euro, bo też obawia się ona, że Niemcy będą musiały dopłacić do uratowania równowagi unii walutowej zagrożonej według Sarkoziego przez kryzys bankowy. Poprzedniego dnia przedmiotem krytyki był Gordon Brown, któremu Sarkozy zarzucał całkowicie błędną koncepcję walki z kryzysem i wypominał opłakany stan brytyjskiej gospodarki. Na zły przykład Wielkiej Brytanii wskazują również Niemcy i Holendrzy, a Czesi kwaśno odpierają podejrzenia o to, że leniwie spełniają swe zadanie przewodniczenia Unii. To wszystko na tle nader dyskretnego zachowania Komisji Europejskiej i pojawiających się tu i ówdzie pokus protekcjonistycznych. No właśnie, protekcjonizm. Rząd francuski najpierw rzucił się na ratunek bankom, a teraz przemysłowi samochodowemu. Czytamy z kolei w artykule redakcyjnym na drugiej stronie Le Monde. Nie wystarczyły wysokie premie za złomowanie starych samochodów. Trzeba było jeszcze, według Sarkoziego, wesprzeć tę branżę gospodarki 9 miliardami euro, w zamian za co Renault i PSA Peugeot Citroën zobowiązują się nie zamykać zakładów we Francji, ani nie dusić podwykonawców żądaniami obniżenia cen. Kłopot w tym, że przemysł samochodowy nie stoi w obliczu kryzysu koniunkturalnego, co usprawiedliwiałoby taką tymczasową pomoc, lecz kryzysu strukturalnego. W ubiegłym roku sprzedano w świecie 68 milionów nowych samochodów. W roku bieżącym sprzeda się ich najwyżej 55 milionów. Gdyby zaś wszystkie zakłady na świecie pracowały pełną mocą, wyprodukowałyby 95 milionów aut. Przy założeniu, że z taśm jednej fabryki schodzi średnio 300 tysięcy samochodów rocznie, rachunek jest prosty. W samej tylko Europie jest o 20 fabryk za dużo. W tym kontekście francuski plan pomocy dla przemysłu samochodowego i wrogość prezydenta w stosunku do delokalizacji, nawet do innych krajów Unii, jest dobitną ilustracją niebezpiecznej tendencji w Europie do zasklepiania się i myślenia tylko o sobie. Dodać można, że po cichu banki przestały pożyczać pieniądze innym spółkom niż krajowe, a przemysłowcy preferują lokalnych podwykonawców. Krytyki Sarkoziego w stosunku do Czech i Gordona Brauna, decyzja Niemiec, by wyjść z kapitału koncernu Areva i zawiązać w dziedzinie przemysłu nuklearnego partnerstwo z Rosją, a w ostatnich dniach spór francusko-niemiecki o uczestników przyszłego szczytu antykryzysowego, dowodzą na równi, że Unia Europejska przechodzi bardzo trudny okres. Europa, która na jesieni 2008 roku zdołała przejąć prowadzenie w walce z kryzysem, zmierza prostą drogą do poważnego kryzysu politycznego. To nie przelewki, zdaje się uważać redakcja Le Monde, skoro w tym samym numerze jest jeszcze trzeci artykuł na ten sam temat, podpisany przez Philippe Ricard, a dotyczący kulis organizacji owego nadzwyczajnego, nieformalnego posiedzenia europejskich przywódców. Poza sporami i oskarżeniami o protekcjonizm, obrady mają dotyczyć przede wszystkim przywrócenia obiegu kredytowego oraz wsparcia dla gospodarki i konsolidacji budżetów. Przygotowanie stanowi wtorkowe spotkanie ministrów finansów dotyczące metod izolowania skażonych aktywów banków. Ale i w tej kwestii są spory między Wielką Brytanią a Francją i Komisją Europejską.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Od 2004 roku 10 lutego poświęcony jest bezpieczeństwu w sieci. Z inicjatywy europejskich instytucji odbywają się liczne konferencje, kampanie w prasie i mediach uczulające na zagrożenia internetowe, a także wizyty specjalistów w szkołach, gdyż to dzieci i młodzież są najbardziej narażone. A jaki program w tym roku przygotowała Komisja Europejska? Zapytaliśmy Annę Zalewską-Urbańczyk z paryskiego biura.
W tym roku Komisja Europejska postanowiła skoncentrować się na sprawach związanych z bezpieczeństwem użytkowników portali społecznościowych. To jest dość nowe zjawisko, ponieważ w ciągu ostatniego roku liczba użytkowników tych portali wzrosła w Europie aż o 35% i dalej ten proces będzie się rozwijał. Dlatego Komisja Europejska postanowiła zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa użytkowników tych portali, przede wszystkim nastolatków i młodych ludzi, którzy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Takim pierwszym elementem kampanii Komisji Europejskiej jest spot, wideospot 30-sekundowy, który został wyprodukowany we wszystkich językach Unii Europejskiej. Również jest dostępny w wersji norweskiej i islandzkiej, ponieważ te kraje postanowiły przyłączyć się do tej kampanii. Ten spot będzie wyemitowany przez najważniejsze telewizje publiczne i prywatne w Unii Europejskiej w ciągu roku 2009. I generalnie mam zwrócić uwagę młodych ludzi na zagrożenia właśnie związane z użytkowaniem portali społecznościowych. Ten spot ma wskazać zarówno zagrożenie, jak i możliwości reakcji. Dodatkowo chciałabym powiedzieć również, że komisja inspirowała pracę specjalnej grupy zajmującej się właśnie funkcjonowaniem portali społecznościowych. I w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie w Luksemburgu dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników tych portali.
Dodajmy jeszcze, że na europejski program w latach 2009-2013 obejmujący finansowanie ochrony dzieci korzystających z internetu przeznaczono 55 milionów euro. Według danych Eurobarometru 74% młodych ludzi w wieku od 12 do 15 lat korzysta z internetu przez co najmniej 3 godziny dziennie. Praktycznie wszystkie ankietowane dzieci odpowiedziały, że przypadkowo zetknęły się z obrazami o treści pornograficznej. Pornografia czy szokujące obrazy, niebezpieczne spotkania czy coraz popularniejsze wirtualne molestowanie to najczęściej wymieniane przez specjalistów internetowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Jakie to może mieć konsekwencje? Pytamy psychologa, psychomotoryka Dorotę Chądzyńską.
Wydaje mi się, że wszystko może stać się zagrożeniem, jeśli nie jest używany z umiarem i też z jakimś spisem treści. To znaczy trzeba, żeby podejść dobrze do internetu, trzeba znać się na tym internecie. Wydaje mi się, że to, co jest najbardziej niebezpieczne, to nawet nie same treści internetowe, ale zależność od internetu, ponieważ dla młodszych nastolatków i starszych nastolatków pojemność psychiczna nie jest jeszcze taka wielka i często obcowanie z internetem i z tymi treściami, które mogą się okazać negatywne, odcina ich od bardziej ambitnych tematów i od przedsięwzięć, więc od tego chciałabym zacząć, że nie jest to tylko strona negatywna, ale ilość czasu spędzona przed internetem może mieć konsekwencje i na psychikę, i też na ciało.
Czyli złota zasada przestrzegać pewnych reguł.
Przestrzegać pewnych reguł, których wszyscy nie znają, ponieważ internet jest bardzo szybki i codziennie pojawiają się różne pułapki, różne nowe informacje, różni oszuści, złodzieje, nie tylko pedofile, więc niewłaściwe korzystanie z internetu może prowadzić rzeczywiście do różnych sytuacji niebezpiecznych.
Dodajmy jeszcze, że na europejskich witrynach można znaleźć wyczerpujące informacje dla rodziców, jak uchronić dzieci przed niebezpieczeństwami w sieci. Wiele jest również programów zabaw uczących właściwych odruchów w wirtualnej przestrzeni.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Arystoteles twierdził, że ludzie z temperamentem melancholijnym nie tylko wykazują ogromne zdolności w poezji, w filozofii, w polityce i w sztuce, lecz także skłonni są do lubieżności. Czarna żółć przyciąga Erosa. Melancholijni geniusze są erotycznie rozbudzeni, powiadał Arystoteles. Czarna żółć wzbiera i wzwodzi, z czego wynika, że melancholicy są rozpustni, ponieważ akt płciowy ze wzwodem się wiąże. Rozwiązłość erotyczna stała się od czasów Arystotelesa jedną z najważniejszych cech melancholików, czyli osób chorych na nadmiar czarnej żółci. Hildegard von Bingen napisał w swym traktacie o temperamentach humoralnych, że eros melancholików jest groźny, okrutny, deformujący ciało. Melancholicy, pisał, mają grube kości, w których szpiku mało, ale tak mocno on w nich gorzeje, że żadnej niewieście nie przepuszczą, wijąc się niczym węże. Pożądliwi są oni nad miarę, jak osły, do tego stopnia nawet, że kiedy na przeszkody w syceniu świerzbiączki napotkają, łacno od rozumu odchodzą. Ich obłapiny są wstrętne, pokrętne i śmiercionośne, wilczemu spółkowaniu podobne, a kiedy z jaką niewiastą po dobroci się złączą, to rychło jej wzgardę i nienawiść pokazują. Medycy od niepamiętnych czasów uznawali miłość i melancholię za choroby spokrewnione, a nawet identyczne. Hali Abbas, medyk arabski w traktacie Viaticum, przetłumaczonym na łacinę przez Konstantyna Afrykańskiego, traktat Abbasa, wywarł ogromny wpływ na średniowieczną medycynę, umieścił miłość, zwaną przezeń Amor Hereos lub Amor Heroicus, oraz melancholię obok siebie. Średniowieczny medyk francuski Vincent de Beauvais, wielbiciel Araba, uznał, że miłość i melancholia to jedna i ta sama przypadłość. W rozprawie Speculum Doctrinale pisał: De melancholia nigra e canina et amorec i ereos dicitur. O bliskości koniecznej i nieuchronnej patologii erotycznej i melancholicznej pisał wielki Marsilio Ficino w traktacie De Amore. Ficino twierdził, że zakochanie się, pokochanie kogoś wywołuje natychmiast zakłócenia w równowadze humoralnej. W melancholiku tkwi nieprzeparta skłonność do popełnienia takiego właśnie głupstwa, to znaczy nieprzeparta potrzeba miłości namiętnej. Melancholikiem włada Eros pod znaku Saturna, rządzą nim moce podziemnego świata. Najgorsze to najbardziej zgubne ze schorzeń. Miłość i melancholia jest chorobą nieuleczalną, czyli rakiem duszy. Tam, gdzie dusza się bez opamiętania zapuszcza w tę stronę i duchy się kierują, stając się jej licem i wędzidłem, serce duchy przyciąga za pomocą najbardziej subtelnej cząstki krwi. Dusza kochanka podąża, pisał, czyli pragnie obrazu ukochanej postaci, w imaginacji chorego stworzonego i w stronę ukochanej postaci z krwi i kości też zmierza. Duchy w tę stronę też ciągną, ale ciągoty owe je męczą i z mocy wypróżniają. Przeto ciągły napływ nowej krwi koniecznym się okazuje, by odżywić duchy osłabłe. Najdelikatniejsze i najczystsze cząstki krwi ulatniają się nieustannie, by duchy ożywić. Krwi jasnej i czystej ubywa, a tylko krew nieczysta, gęsta, jałowa i czarna zostaje. Przeto ciało wysycha i marnieje, kochankowie popadają w melancholię. To właśnie krew sucha, zgęszczona i czarna uderza do głowy waporami, wysusza mózg i nieustannie na duszę ciśnie w dzień i w nocy, wywołując wizje ponure i straszliwe, pisał Ficino. Medycy starożytni starannie to zjawisko przestudiowali i do zgodnego wniosku doszli. Miłość namiętna i melancholiczna, słabość bliskie są obie. Medyk Rasis polecał na lekarstwo spółkowanie, post, pijaństwo, długie spacery. Jeszcze Ficino napisał, że eros melancholików jest rozdarty i przesadny. Jego łupem padają ci, którzy miłości nadużywają, zamiast poświęcać się medytacji, obłapin pragną. Ficino namiętność erotyczną wywołującą melancholię postrzegał jako występek. Chory, zamiast marzyć o pieszczotach z przedmiotem pożądania, powinien go zamienić w przedmiot kontemplacji. Nieszczęście osobników spod znaku Saturna polega na tym, że pragną dotykać tego, co niedotykalne.
Radio du Monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Od to jest nowa płyta Joshua Redmana Kompas. 6 utworów granych w triu i 5 w podwójnym triu. 2 perkusje i 2 kontrabasy wokół saksofonisty. Na kontrabasach grają Larry Grenadier i Ruben Rogers, na kontrabasach Brian Blade i Gregory Hutchinson. Zdawać by się mogło, że co za dużo, to niezdrowo, ale Joshua Redman świetnie sobie z tym radzi. Można by powiedzieć, że saksofonista sprawił sobie prezent na swoje 40 urodziny. Płyta wyszła w styczniu, a ta znacząca rocznica miała miejsce 1 lutego. Joshua Redman grywał już w składzie trzyosobowym z perkusją i kontrabasem. Takie brzmienie ma jego poprzednia płyta Back East. Tym razem jednak brzmi to trochę inaczej. Utwory, które znalazły się na nowej płycie, są przede wszystkim dziełem Redmana. Czasami autorami są pozostali członkowie tria, a mamy tu nawet jeden utwór Beethovena, sonatę numer 14, opus 27.
Podoba podwójne trio. Warto przypomnieć, że Joshua Redman jest synem innego słynnego saksofonisty Dewaya Redmana. To nie jest wygodna sytuacja w życiu artystycznym i Redman Junior cierpiał jej niewygody, zwłaszcza w czasach, kiedy porównanie z ojcem wychodziło zdecydowanie na korzyść seniora. No ale przyznać trzeba, że poprzeczka umieszczona była bardzo wysoko. Dewey był znakomitym muzykiem, grywał z takimi słowami jak Pharoah Sanders, Ornette Coleman, Charlie Hayden, Keith Jarrett czy Pat Metheny. Młody Redman jest absolwentem Harvardu i karierze muzycznej w pełni oddał się dopiero po zakończeniu studiów. Zanim posłuchamy ostatniego dzisiaj utworu z nowej płyty Joshua Redmana, jeszcze krótka informacja o najbliższych jego koncertach we Francji. Będą one miały miejsce w marcu, 9 w pobliżu Toulouse i 18 w podparyskim Blancmesnil w ramach festiwalu Banlieue Bleue. Posłuchajmy na zakończenie utworu zagranego, jak Pan Bóg przykazał, w klasycznym triu, kompozycja Redmana Far Away.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante zwrócimy uwagę na możliwości stylistycznego wykorzystywania niektórych form czasownika. W konkretnym przypadku piosenki Eddie Mitchella Il ne rentre pas ce soir, czasu teraźniejszego w trybie orzekającym oraz bez okolicznika. Poznaliśmy tę piosenkę podczas poprzedniej lekcji. Jej treścią są myśli i uczucia człowieka, który właśnie stracił pracę. Posłuchajmy początku piosenki. Tytułowe zdanie Il ne rentre pas ce soir powtarza się w tekście jako refren.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir.
Il ne rentre pas, bohater nie wraca. Gdy czasownik rentrer występuje bez dopełnienia, należy rozumieć, że chodzi o powrót do siebie, do własnego domu. Na przykład.
Allez, rentre. Fini de jouer.
Déjà? Il fait encore jour.
Non, il est tard. Rentre, je te dis.
Hier, je suis rentré fatigué.
C'est sûr, tu travailles trop au bureau. Dis donc, il est 4 heures du matin, c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Bohater piosenki dowiaduje się od zwierzchnika, że zostaje zwolniony z pracy ze skutkiem natychmiastowym. W najbliższy poniedziałek nie ma już po co przychodzić. Oto słowa szefa. Vous finissez vendredi. Kończy pan w piątek. W tym kontekście użycie czasu teraźniejszego, a nie przyszłego, stanowi podkreślenie, że chodzi o przyszłość bardzo bliską. Ten piątek, który ma być ostatnim dniem pracy, jest tuż, déjà là. Nie wymaga to specjalnego wyjaśniania, ponieważ w języku polskim taka forma stylistyczna jest stosowana równie często.
Je t'appelle demain?
D'accord. Et on dîne ensemble la semaine prochaine. Tu pars bientôt en vacances?
Non, je ne pars qu'en juin prochain. Je vais en Espagne.
Tu sais qu'ils se marient finalement?
Ah bon? Et quand?
Ils font ça au début de l'année prochaine.
Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé. Et du fait de vous être remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Zwrot du fait lub de ce fait jest łącznikiem między zdaniem przyczynowym i skutkowym. Ma to samo niemal znaczenie co don, par suite de cela, en conséquence, par conséquent.
Son entreprise a été rachetée par une multinationale et du fait, il y a eu des compressions de personnel. Il est licencié et de ce fait, il n'ose pas rentrer chez lui.
Il se décide à traîner car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur.
Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé.
Czasownik w bezokoliczniku może pełnić w zdaniu funkcję podmiotu. W takim przypadku orzeczenie ma na ogół formę bezosobową, skonstruowaną za pomocą zaimka wskazującego s lub s z apostrofem przed samogłoską albo sa.
Circuler à bicyclette dans Paris, c'est bien, mais c'est dangereux. Voyager sans billet dans le métro, ça peut coûter cher. Passer à la télé, c'est son rêve.
Można przestawić szyk takiego zdania. Wówczas jednak bezokolicznikowy podmiot musi być poprzedzony słowem uzupełniającym. De.
C'est bien, mais c'est dangereux de circuler dans Paris à bicyclette. Tu sais, ça peut coûter cher de voyager sans billet dans le métro. C'est vraiment son rêve de passer à la télé?
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.